Drodzy braterstwo, zastanawiamy się dzisiaj nad słowami apostoła Pawła z Rzymian 12:12, w nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Mówiłem w pierwszym wykładzie o znaczeniu nadziei, jak ważną rzeczą jest, żeby właśnie się weselić w tej nadziei, jak ta nadzieja może wesprzeć nas w trudnych chwilach naszego życia, i skończyliśmy na tym, że ta nadzieja to nie tylko, o której mówi Biblia, to słowo nadzieja jest używane nie tylko w znaczeniu zalety charakteru, która nam umożliwia właśnie taki hart ducha w trudnych chwilach, ale to słowo używane jest także w znaczeniu treści tego, czego się spodziewamy i czego oczekujemy. No i teraz właśnie przejdziemy do tych treści, o których chciałbym chwilę wspomnieć. Teraz w tym... O, zaczynam. O te treści tych naszych nadziei. A treść naszych nadziei zawarta jest w przymierzu abrahamowym, bo to jest to przymierze, które daje nam podstawę do relacji z Bogiem. Pamiętam, że kiedyś na naszym jednym z tych pierwszych opozycyjnych spotkań jeden brat przyszedł do mnie z takim pytaniem. Zaczął od takiego założenia, no, że każdy człowiek, by być poświęcony, być w relacji z Bogiem, musi rozwijać się pod jakimś przymierzem. No tak popatrzyłem i mówię, no tak, no, dobre założenie. No to w związku z tym on ma pytanie. Co byś odpowiedział na pytanie, gdy ktoś cię pyta, pod jakim przymierzem się ty rozwijasz? No to ja wtedy mówię, jakby mi ktoś zadał takie pytanie, to bym mu odpowiedział, że pod ziemskimi zarysami przymierza abrahamowego. Jest przymierze abrahamowe. Ono ma 7 obietnic zawartych, później one są jeszcze rozwinięte, to teraz chciałbym chwilę o tym wspomnieć. Mamy pierwszą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, wersety od 1 do 3, gdzie zawarte jest właśnie przymierze abrahamowe i tam właśnie czytamy: rzekł Pan do Abrama, wynić z ziemi twojej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci pokażę. I teraz następuje tych 7 obietnic. Pierwsza: a uczynię cię w naród wielki. Druga: będę ci błogosławił. Trzecia: uwielbię twoje imię. Czwarta: będziesz błogosławieństwem. Piąta: będę błogosławił błogosławiącym tobie. Szósta: a przeklinające cię przeklinać będę. I siódma: i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Takich 7 obietnic otrzymał Abraham od Boga. To też jest znaczące, że ich było 7, bo 7 jest cyfrą boskiej doskonałości. Dlatego też przymierze abrahamowe może być nazwane przymierzem wszechogarniającym, bo wszystkie inne przymierza są związane i to jest jakiś zarys przymierza abrahamowego. Wiadomo, słyszałem, że braterstwo badają chyba coś na badaniu nawet o przymierzach, więc może będę mówił o rzeczach, które braterstwo świetnie znają, bo akurat niedawno badali te rzeczy. Wszystkie inne przymierza stanowią jakąś tam część przymierza abrahamowego. Mówimy o przymierzu Sary dla Kościoła i takie, i czy też o tych nasieniu duchowym, tym jak gwiazdy na niebie, czy tym ziemskim, jako piasek na brzegu morskim. Wszystko to jest związane z przymierzem abrahamowym, więc on dotyczy wszystkich tych, którzy są wliczeni do nasienia Abrahama. I tutaj my do tego nasienia Abrahama też aspirujemy, bo mamy cielesne nasienie Abrahama, mamy też duchowe nasienie Abrahama. I to apostoł Paweł pisał, że prawdziwym Izraelitą jest nie ten, który ma za ojca literalnego Abrahama, tylko prawdziwym nasieniem Abrahama jest ten, który ma wiarę Abrahama, czyli nie trzeba być cielesnym potomkiem Abrahama, by należeć do nasienia abrahamowego. I to jest właśnie no, taka nasza nadzieja, pociecha dla nas, bo tutaj sądzę, że raczej nie jesteśmy pocielstymi Izraelitami, ale aspirujemy do tego, by być duchowymi Izraelitami, tym potomstwem Abrahama. I co się okazuje, jak się rozwijała historia, bo wiemy, przymierze abrahamowe zawarte dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to 2045 rok przed naszą erą, to jest ten czas zawarcia przymierza abrahamowego. Od tego czasu mamy ponad 4000 lat minęło. Sądzę, że rozumiemy treść tego przymierza dużo lepiej niż rozumiał Abraham, jako że z tego powodu, że wiele z jego zarysów już się wypełniło, a inne zostały nam szerzej wyjaśnione. Bo sądzę, że jak Abraham słyszał te słowa Boże, to on myślał, że te wszystkie błogosławieństwa są przeznaczone tylko i wyłącznie dla jego cielesnych potomków, bo dziwne byłoby, gdyby rozumiał to szerzej. A później my dowiadujemy się z czasów Nowego Testamentu, z pism apostoła Pawła, który to interpretował w swoich listach, że największe błogosławieństwa są zarezerwowane dla nasienia duchowego, dla malutkiego statka, gdzie tylko jakaś część, pewnie raczej skromna część, to są cieleśni potomkowie Abrahama. Nie mam zielonego pojęcia, ale strzeliłbym, że kilka tysięcy. W tych 144 tysiącach jest kilka tysięcy też takich, którzy byli też i cielesnymi potomkami Abrahama. A może więcej, to niż, nie jest to istotne. Na pewno takowi są, bo chociażby apostołowie byli przecież cielesnymi potomkami Abrahama, a na pewno są w Kościele. Więc mamy to przymierze abrahamowe. Mamy też coś, co nazywamy przymierzem związanym przysięgą i ono też jest ściśle rozwiązane z przymierzem abrahamowym, bowiem jest to rozwinięcie pierwszej, drugiej i siódmej obietnicy przymierza abrahamowego. Znamy tą sytuację po tym, jak Abraham dowiódł, bo tak, gdy Bóg to przymierze, to zawarł Bóg z Abrahamem, ale po spełnieniu warunków. Wynieść z ziemi twojej, od rodziny twojej, z domu ojca twojego do ziemi, którą ci pokażę. Jak to zrobisz, to wtedy ja te 7 błogosławieństw dla ciebie. No i Abraham tego dokonał, czyli test wierności zdał. Ale nie był to ostatni test, z jakim się Abraham zetknął w swoim życiu. Ileś lat później było to, co nazywamy ofiarowaniem Izaaka, co mamy zapisane w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I potem, gdy Abraham tym bardziej dowiódł swojej wierności, że do samego końca jest wierny Abrahamowi, bo no to był większy test, bo co innego jest wyjść od swojej rodziny do jakiejś innej ziemi, a co innego złożyć swoje jedyne dziecko, na które się czekało przez długie dziesięciolecia swojego życia, więc to był jeszcze większy test wierności. Dlatego po tym, jak Abraham go zdał, to Bóg dał mu to przysięgą swoją własną, już nie tylko z tym, to dwa rzeczy, o których mówił apostoł Paweł w liście do Żydów. Nie tylko jego słowo, ale także jego przysięga, że Bóg powiedział, że poprzysiąg na samego siebie, że te rzeczy zrobię i nie powtórzył tych 7 obietnic, rozwinął 3 z nich. Pierwsza z tych obietnic mówiła, a uczynię cię naród wielki, to w przymierzu związanym przysięgą zostało to rozwinięte do, że rozmnożę twoje nasienie jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim, czyli jest to szerzej powiedziane, że to ten naród wielki będzie składał się i z tych, którzy będą jako gwiazdy na niebie, czyli tych, którzy będą w klasach duchowych, wiemy, maluszkie statko, wielka kompania. I rozmnożę twoje nasienie jako piasek na brzegu morskim. Tyczy się do tych klas wybranych ziemskich, obydwu klas godnych, młodocianych godnych, starożytnych godnych. Możemy powiedzieć, że też drugorzędnie dotyczy i także i nas, nas, którzy nazywamy siebie poświęconymi obozownikami Epifanii, bo w tym okresie czasu się rozwijamy, że do tego przed tysiącletniego nasienia Abrahama, bo jest też i tysiącletnie później nasienia Abrahama, ale do tego przed tysiącletniego ziemskiego nasienia należą wszyscy ci, którzy w swoim życiu chodzili z Bogiem, a nie znaleźli się wśród gwiazd na niebie, czyli w tym nasieniu duchowym, więc znajdujemy się tutaj i poświęceni obozownicy Epifanii i w pewnym zakresie też ci, których nazywamy, że byli wierzącymi, usprawiedliwionymi z wiary, ale niepoświęconymi, też do tego należą tak zwani quasi wybrani, czy też niby wybrańcy, różne takie terminy funkcjonują. Tutaj znajdują się oni wszyscy, a jakbyśmy popatrzyli na tysiącletnie nasienie Abrahama, to do tego nasienia Abrahama dołącza klasa restytucyjna. Ci, którzy zwyciężą w wieku tysiąclecia, też dołączają do nasienia Abrahama. Widać po tym, jak wszechogarniające jest to przymierze. Ostatecznie obejmuje wszystkich. Bo jeżeli jest powiedziane, że twoje potomstwo będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi, to klasa restytucyjna też weźmie udział w tym. To jest właśnie ciekawa rzecz, że wiek tysiąclecia przeznaczony na podniesienie ludzkości będzie też okazją do ludzkości, do tego, żeby się rozwijać. Bo człowiek, żeby się rozwijać, potrzebuje działać, potrzebuje wykonywać służbę i będą dla klasy restytucyjne wielkie warunki, wielkie pole do popisu, bowiem przy milionach ludzi powstających z grobu to nie będzie wystarczająco godnych, ani młodocianych, ani starożytno godnych, ani poświęconych obozowników Epifanii, ani nawet wszystkich quasi wybranych, żeby tą pracę wykonać. Bo nie mam pojęcia, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, w wielu przypadkach będzie tak zwane indywidualne podejście, czyli trzeba będzie jednego nauczyciela na jednego ucznia. Przyjdzie powiedzmy starożytnogodny czy młodocianogodny i w wielką aulę zgromadzą tysiące ludzi i posłuchają wykładu. I to jest dobra rzecz. I to jest rola jego spełniona. I on powiedzmy pojedzie dalej do innego miasta, gdzie będzie kolejna aula i wygłosi jakiś wykład na temat zasad królestwa. Ale później pomoc w takim indywidualnym realizowaniu, ludzie będą sobie nawzajem pomagać. Bo ci, którzy stali z grobu wcześniej, będą mieli już trochę postępu dokonanego i przede wszystkim zrozumienie zasad panujących w tysiącleciu. I będą pomagać tym, którzy na nowo wyszli z grobu, a pomagając im, będą się coraz bardziej rozwijać, bo przecież będzie ich miłość braterska rosła. Każdy dobry czyn spełniony na rzecz swojego bliźniego pogłębia miłość do bliźniego, a to będzie, jak mówiliśmy w pierwszej części, główny test wieku tysiąclecia. I znowu przywołam przypowieść o owcach i kozłach. Owce zostają pochwalone za to, że właśnie tym bliźnim usługiwały w najdrobniejszych rzeczach, a tym sposobem, usługując innym, będą ich błogosławić błogosławieństwami restytucji, czyli znajdą się w nasieniu Abrahama, bo przynajmniej jedna z tych obietnic się na nich wypełni tutaj. W taki sposób to wygląda. Później mamy powiedziane także obietnica druga, mówi z przymierza Abrahamowego, że będę ci błogosławił, co w przymierzu związanym przysięgą zostało rozwinięte i tam zostało podane, w jaki sposób będę ci błogosławił, że dzięki boskiemu błogosławieństwu przymierze związane przysięgą mówi, że potomkowie twoi zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich. Bramy, czy też zdaje się w oryginale jest liczba pojedyncza, zdobędą bramę nieprzyjaciół swoich, czy też nowy przykład mówi grody nieprzyjaciół swoich, czy też jak mówi ten mój współczesny przykład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Tutaj, bo o to tutaj chodzi w tym. Możemy się zatrzymać w tym punkcie. Dlaczego ta myśl jest w taki sposób wyrażona? Potomkowie twoi zdobędą bramy, czy też bramę nieprzyjaciół swoich, jest to odwołanie się do obrazu miasta otoczonego murami. Tak w starożytności, zresztą do czasów prawie że nam nowożytnych, ostatecznie z budowania takich fortyfikacji murów obronnych to dopiero w XIX wieku naszej ery, czyli całkiem niedawno zrezygnowano na skutek tego, że artyleria zrobiła się tak potężna, że to straciło sens, bardzo łatwo było te umocnienia zniszczyć. Ale dopóki nie było artylerii dobrze funkcjonującej, to takie obwarowane miasto było stosunkowo łatwo bronić. Tutaj i najważniejsza w takim mieście była brama, obronienie bramy. Dlaczego? Bo miasto jest, jak ma wysokie mury, to na pewno braterstwo widzieli na jakichś filmach czy rysunkach, jak, w jaki sposób zdobywano takie miasto. No, wielkie drabiny i po tych drabinach trzeba było się wspinać i wejść na te mury, ale to nie jest łatwo, jak na górze stoją obrońcy. No i tam rzucają kamieniami, leją smołą czy wrzącą wodą, strzelają z czego tam mają. Tylko to nie było wcale łatwe. Najważniejszym punktem była brama, bo jak zdobędziesz bramę, to możesz bardzo szybko swoje wojska wprowadzić do środka miasta. Ale teraz kolejna rzecz. Nikt do oblężenia nie brał się z armią, która nie byłaby większa i to sporo większa od armii się broniącej. Bo mając miasto obwarowane, niewielkim oddziałem wojska można było się bronić przeciwko znacznie potężniejszemu przeciwnikowi. Na przykład przy oblężeniu Wiednia, to gdzie ta była ta słynna odsiecz wiedeńska, końcówka XVII wieku, z tego jak dobrze pamiętam, 10-tysięczny oddział obrońców w tym Wiedniu przez dłuższy czas, zanim ta odsiecz się zorganizowała i przybyła, odpierał ataki 100-tysięcznej armii tureckiej. No, w otwartym polu nie mają szans. Jakby stanęli, wyszli z tego miasta i ustawili się w szyku, będziemy walczyć. No 10 tysięcy nie ma szans ze 100 tysiącami, ale w murach obronnych Ma, no bo szarże tutaj kawalerii nie przypuścisz na nich, a przede wszystkim, żeby ich zabić, to trzeba się na te mury wejść. A jak wejść, jak mury wysokie i tam ci się bronią? Więc najsilniej bronionym punktem była zawsze brama, bo jeżeli przeciwnik zdobył bramę, wprowadził swoją armię, która zawsze była liczniejszą armią od broniącej się, no to w walce wręcz, to wiadomo, kto ma większy oddział, no na pewno tą walkę wygra. Ale dopóki panujesz nad bramą i bronisz mury z góry, no to jesteś bezpieczny i nawet potężniejszy przeciwnik się nie pokona. Więc ten obraz, że potomkowie twoi zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich, to on mówi o tym, że potomkowie Abrahama, duchowi potomkowie, zwyciężą swoich wrogów. Ciało, świat, tutaj szatana. To są wrogowie duchowego Izraela i że oni zostaną pokonani. To, co Biblia ta Eib mówi wprost, twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Bo taka jest ta myśl, tylko sposób obrazowy, użycie obrazu, który nie dla współczesnego człowieka niekoniecznie jest jasny dla człowieka w starożytności i nawet w średniowieczu jeszcze był całkowicie jasny, bo niewiele się zmieniło cywilizacyjnie, tak jak zmieniło się w ostatnich latach. Więc zwycięstwo nad naszymi przeciwnikami jest tutaj podane. To jest ta obietnica druga rozwinięta i ona oczywiście dotyczy wszystkich potomków Abrahama, i tych duchowych, i tych cielesnych, którzy mają być jako to nasienie ziemskie. Oni mają pokonać swoich nieprzyjaciół. No i mamy jeszcze tą obietnicę kolejną, tutaj rozwiniętą, która mówi, że w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Rozwinięcie obietnicy siódmej z pierwotnego przymierza abrahamowego, gdzie Bóg powiedział, że będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi, a teraz zostało uściślone, że to w twoim potomstwie. Bo kto będzie przede wszystkim błogosławił? Maluczkie statko, najwyższa klasa duchowa. Sam Abraham będzie wśród starożytnych godnych, też będzie miał udział w tym błogosławieniu. Jego literalni potomkowie, tacy ci najbliżsi, tak, Izaak, później jego syny Jakub, no też tam będą, ale to nie głównie oni będą błogosławić, oni będą pomagać w tym błogosławieniu, a to w potomstwie twoim będzie błogosławione i to w tym potomstwie najwyższym, w największym stopniu będzie błogosławione. I to jest taka obietnica błogosławieństwa, udziału w błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Możemy powiedzieć, no, że każdemu normalnemu człowiekowi błogosławienie innych, czyli wyświadczanie im dobra, bo na tym polega błogosławienie innych, sprawia przyjemność i jest wielką radością. Jeżeli nie jest, no to znaczy, że ktoś nie ma tej miłości do bliźniego w ogóle, no ale takowe nie nadaje się do potomstwa Abrahama, a w potomstwie Abrahama wszyscy będą mieli miłość do bliźniego, w związku z tym będą się cieszyć, kiedy będą mogli komuś wyświadczyć dobro i to nawet takie dobro w postaci udzielenia komuś pomocy w dojściu do doskonałości i uzyskaniu życia wiecznego. Tak więc wszyscy usprawiedliwieni z wiary, jako część nasienia Abrahama, mają zostać rozwinięci do tego właśnie dzieła przyszłego błogosławienia narodów ziemi. My, chociaż jako ta klasa ziemska, i to nawet z punktu widzenia ziemskiego podrzędna, bo już nawet nie młodosiani godni, tylko poświęceni obozownicy Epifanii, są częścią tego przymierza. To jest przymierze, które nas rozwija, więc jakbyśmy kiedykolwiek potrzebowali komuś wytłumaczyć nasze nadzieje, na czym opiera się, to opiera się ona na przymierzu abrahamowym. Na nim się opieramy. Jesteśmy jak gdyby częścią tego przymierza, tego częścią przedtysiącletniego potomstwa abrahamowego, które w tysiącleciu ma zająć się błogosławieniem tego potomstwa, które stanie się tych ludzi, którzy staną się potomstwem Abrahama w wieku tysiąclecia dopiero. I tutaj można przywołać jeszcze jeden obraz biblijny, który mówi o tym trochę inny sposób. Też wam zapewne znany obraz dwóch i pół pokolenia, gdy Izraelici wędrowali do ziemi obiecanej, to najpierw zdobyli tą ziemię Galaad, zanim przeszli Jordan, no i tam część z nich chciała się osiedlić. Pokolenie Rubena, pokolenie Gada plus połowa pokolenia Manasesa chciały tam zostać. Znamy tą historię biblijną, że oni tam przychodzą do Mojżesza. Skrócając tą historię, zobaczyli, że na tych ziemiach są dobre pastwiska, oni mieli stada owiec, więc stwierdzili, po co mają iść na drugą stronę, gdzie jest nie wiadomo co, jak tutaj widzimy, że jest to, co jest dobre dla nas. dość logiczne założenie. Później Mojżesz ostatecznie się zgadza, wiemy, tam ma zastrzeżenia, opory, ale ostatecznie się zgadza, ale jest warunek, tak? Musicie najpierw zostawić tutaj swój cały dobytek, swoje żony, swoje dzieci i pójść walczyć po drugiej stronie Jordanu, żeby i będziecie mogli cieszyć się swoim dziedzictwem dopiero jak pozostali wasi bracia, 9,5 pokolenia zdobędzie swoje dziedzictwo. Więc to też jest pięknie pokazane, bo tutaj wiemy, że znając ten obraz, że te klasy Ruben, Gad i połowa klasy Manasesa wyobraża nam tych z ludu Bożego, którzy ostatecznie nie mają dziedzictwa ziemskiego, tutaj działu w ziemi, tylko idą na dziedzictwo duchowe, czyli mamy tutaj maluszkie statko, wielką kompanię i obydwie klasy godnych pokazanych, że oni swoim dziedzictwem mogą cieszyć się dopiero wtedy, kiedy pomogą ludzkości pokazanej w pozostałych 9,5 pokolenia zdobyć ich dziedzictwo. Klasa ludzkości zdobywa swoje dziedzictwo dopiero w wieku tysiąclecia, więc lud Boży, ci, którzy stali się ludem Bożym przed rozpoczęciem ziemskiej fazy Królestwa Bożego, muszą najpierw pomóc swoim braciom i pozostałym potomkom Adama, dlatego to ich bracia, bo wszyscy są potomkami Adama, zdobyć ich dział, to wtedy dopiero będą mogli cieszyć się swoim działem. I żeby pomóc rodzajowi ludzkiemu w przyszłości. Ale jak można pomóc rodzajowi ludzkiemu? No właśnie, możemy w pewnym sensie pomagać już teraz. Różne są rzeczy, ale ja myślę o tym. Ale możemy, a nawet musimy, jeżeli chcemy wziąć udział w przyszłości w tym dziele, to musimy się do tego przygotować już teraz. Bóg planuje w wieku tysiąclecia wielką szkołę, do której chce wysłać miliony, setki milionów ludzi. Ostatecznie łącznie przez cały ten okres nazbiera się miliardy tych ludzi. Każdy rozsądny człowiek, jak otwiera szkołę, to najpierw musi zadbać o co? O nauczycieli. Po co jest, jaki jest sens przyprowadzać uczniów do szkoły, jeżeli tam nie ma kto ich uczyć. Dlatego też Bóg, mając na myśli, na uwadze to wielkie dzieło tysiąclecia, zaczął bardzo rozsądnie od przygotowywania kadr, które w tysiącleciu będzie mógł użyć do wychowywania ludzkości, do uczenia sprawiedliwości. Tylko teraz taka rzecz musi być. Jak chcesz kogoś uczyć czegoś, najpierw sam się musisz tego nauczyć. Czyli chcesz uczyć ludzkość sprawiedliwości, sam naucz się najpierw sprawiedliwie postępować, to wtedy zdobędziesz kwalifikację nauczyciela. Tak jak nawet w ziemskiej szkole nauczyciel, zanim zostanie dopuszczony do pracy, to musi mieć kwalifikację, pokończyć sam odpowiednie szkoły i pozdawać egzaminy, które poświadczą, że posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do tego, żeby uczyć. I to jest coś, co robimy już, nawet my, którzy mamy tam podrzędnie w tym dziele uczestniczyć, robimy już to teraz. Uczymy się przezwyciężać zło w naszym własnym usposobieniu. Jeżeli nam się uda to zwycięsko przeprowadzić, w tysiącleciu będziemy mogli pomóc innym, bo w dzisiejszej dobie raczej nie pod tym kątem, bo rodzaj ludzkości w ogólności wcale nie chce wykorzeniać ze swojego zła z siebie w obecnej dobie, więc na razie to są nauczyciele w przygotowaniu, a praca nauczania zacznie się potem. I to zawsze w taki sposób działa, że Bóg jak coś chce uruchomić jakieś procesy, to najpierw to przygotowuje niepozornymi wydarzeniami, tak jak na przykład miał przyjść nasz Pan w 1874 roku, miało się rozpocząć wielkie dzieło tutaj, którego przyjścia naszego Pana, to trzeba było przygotować. Przygotowania zaczęły się znacznie wcześniej. Po pierwsze, trzeba by było, bo teraz co trzeba było potrzebne? Potrzebne było, żeby ludzie jakąś edukację posiadali, bo do tego wielkiego dzieła trzeba było, żeby ludzie umieli czytać. Więc odpowiednio wcześniej trzeba było zadbać o to, żeby w tym przynajmniej świecie cywilizowanym, zachodnim, umiejętność czytania stała się rzeczą powszechnie znaną w społeczeństwie. Potrzebne były Biblie, które przez cały wiek Ewangelii, wiem jaka była sytuacja trudna z Bibliami, więc były potrzebne towarzystwa biblijne, żeby Biblie się już do tego czasu rozeszły i nie było problemu z uzyskaniem Biblii, więc Bóg szeregiem różnych działań wcześniej podejmowanych przygotowywał wtóre przyjście naszego Pana, bo on zawsze tak postępuje. Pamiętam brat Robert kiedyś jak był albo w Polsce, albo w jakimś innym wykładzie, który jego słuchałem, to właśnie o tym opowiadał, jak w XVIII wieku powstały najpierw szkoły, które kształciły już w XVIII, w drugiej połowie XVIII wieku, że tam najpierw zaczęli kształcić tych nauczycieli. Później powstawały wiejskie szkoły, gdzie wiejskie dzieci, które wcześniej nie miały dostępu żadnego do edukacji, mogły pójść, mogły się nauczyć czytać i pisać. Dzięki temu i Mary Jones umiała czytać i później były potrzebne Biblie, jak to Bóg wykorzystał tą małą dziewczynkę do założenia tego brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego w 1804 roku. Więc to były przygotowania. Tak samo do wieku tysiąclecia Bóg przygotowuje i kadry, i ludzi, którzy mają w tej szkole być. Ucisk, jaki obecnie przechodzi świat ludzkości, jest przygotowywaniem dla świata. Bo ich serca są kamienne, oni nie reagują na poselstwo Ewangelii. Kto reaguje entuzjastycznie na poselstwo Ewangelii, ma szansę znaleźć się w przedtysiącletnim nasieniu Abrahama. A jak ktoś nie reaguje, to znaczy, że ma serce kamienne, które na boskie poselstwo Ewangelii, a pamiętajmy, Ewangelia to dobra nowina. Tak? Czyli ta dobra nowina dla niego nie jest dobrą nowiną, żadną nowiną, nie robi na nim wrażenia, nie wzbudza zainteresowania. No, trzeba przeorać serce kamienne. A serce kamienne to tylko stalowe ostrza pługu ucisku. Są w stanie ruszyć, bo wszystko inne, wiem, jak są serca kamienne, to z dobrocią jak pójdziesz, to zostaniesz tylko wykorzystany do tego, żeby to serce ukamienić jeszcze bardziej, a sam zostaniesz wykorzystany i skrzywdzony w takiej sytuacji, więc dlatego też nie jest rolą ludu Bożego w wieku Ewangelii naprawienie tego świata, bo jest to rzecz niemożliwa. Nie mają odpowiednich środków do tego. Najpierw musi być kamienne serca przeorane, skruszone, a później co jest potrzebna? Laska żelazna w wieku tysiąclecia, czyli takie środki, które Bóg tylko ma do dyspozycji, a zwróćmy uwagę, nawet przy użyciu takich środków nie wszystkich uda się nawrócić. Przecież jest ci, co idą na śmierć w 100 latach i są ostatecznie też kozły w wieku tysiąclecia, czyli przy takim arsenale, który w ogóle jest nam niemożliwy dla nas, nawet przy użyciu takich środków nie wszystkich serca uda się zamienić na te serca mięsiste, które by chciały przyjąć Słowo Boże i zgodnie z nim postępować. Będzie to rzeczą niemożliwą, no ale jak największą liczbę osób można będzie właśnie zbawić dzięki takiemu planowi, jak zbawienie, jaki Bóg przygotował, żeby przez ucisk przygotować ludzi do przyjęcia, a później przez laską żelazną tutaj nauczyć ich sprawiedliwości, by uzyskali poznanie ze sprawiedliwością, no i ostatecznie ich decyzja, czy ich słabości są im bliższe, ich samolubstwo, niż boskie zasady, bo poznanie ze złem mają w tym życiu, zostaną ci, co nie zechcą, przymuszeni wręcz do poznania sprawiedliwości, tego, co się z tym wiąże, i po odpowiednim czasie masz już wystarczające doświadczenie, wybierz sam, co ci bardziej odpowiada. To jest najlepsza rzecz. Ale teraz nas to najbardziej interesuje, to nie to, żeby pomóc w tej chwili światu, chociaż bolejemy nad wszelką niesprawiedliwością, krzywdą i cierpieniem, jakie się dzieje na tym świecie, no ale nie poświęcamy swojego życia na organizowanie akcji charytatywnych, zbieranie pieniędzy dla głodujących w Afryce czy w innych częściach świata, których jest przecież bardzo wielu, wiemy o tym, jesteśmy świadomi. Nie poświęcamy życia na manifestacje przeciwko wojnom i zabijaniu niewinnych ludzi, tego, bo wiemy, że te problemy są nie do rozwiązania i one stanowią to cierpienie, jaka ludzkość przychodzi i będzie przychodziła jeszcze większe w miarę upływu czasu, stanowi przygotowanie tej ludzkości do przyjęcia warunków Królestwa. No i myśmy nawet, wydaje mi się, takie jest moje zdanie, nie powinni tak prosić Boga o to, żeby na przykład nie było wojen na tym świecie obecnie, albo żeby nie było, no nie wiem czego, niesprawiedliwości na tym świecie, bo to by było, jakbyśmy prosili Boga, żeby ten świat istniał nieskończoność. Świat jest zły, ale niech istnieje, Panie Boże, my Cię prosimy jak najdłużej, kiedy my wiemy, że wolą Bożą jest teraz, że jest teraz czas ucisku, jesteśmy świadomi, w którym miejscu planu Bożego jesteśmy i z tego powodu nie angażujemy się w takie akcje, jak czasami niektórzy chrześcijanie organizują, Światowe Dni Pokoju, niech się chrześcijanie zjednoczą, modlą się o pokój na tym świecie. To jest modlenie się wbrew woli Bożej. ktoś, kto tego nie rozumie, to jak i rozumie tak, że właśnie wolą Bożą, że ten pokój jest, powinien być teraz, no to niech się modli, bo każdy powinien postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Nie sądzę, że Bóg szczególnie się gniewał na kogoś takiego, bo on może mieć szczere pragnienia i intencje i Bóg to widzi z tym, ale jeżeli ktoś rozumie plan Boży, to powinien zgodnie ze swoim zrozumieniem w życiu postępować, a nie na przykład mówić, że powinniśmy się modlić o taki pokój, bo pokój jest dobrą zasadą. No jest pokój dobrą zasadą, no ale jak jest świat niesprawiedliwy, to modlenie się o pokój to jest modlenie się o przedłużenie istnienia niesprawiedliwego świata. Czyli Panie Boże, nie niszcz tego świata, niech on trwa sobie dalej. Tak wielu chrześcijan by chciało, żeby ten świat trwał jak najdalej, by ludziom jak najlepiej się żyło, no bo to z punktu widzenia ludzkiego wydaje się być rzeczą dobrą, ale my staramy się patrzeć z punktu boskiego, z punktu przyszłego świata, z punktu sprawiedliwego, a jest tak, jak powiedział nasz Pan, nie na podartą starą szatę nie przyszywa się łaty z nowego materiału, trzeba po prostu nową szatę. Stara jest podarta i się nie da zacerować. Tak samo te stare bukłaki, nie wlewa się do nich nowego wina, tylko nowe wino trzeba wlać do nowych bukłaków. Innymi słowy, zły świat jest nie do naprawienia, nadaje się tylko do zniszczenia. No i widzimy, że ucisk niszczy ten świat, my czekamy na ten lepszy, a zadanie dla nas, jakie jest do wykonania, to nie naprawianie tego świata, nie powstrzymywanie ucisku, to są rzeczy, które się mają dziać obok nas. My mamy zajmować się przygotowaniem samych siebie do Królestwa Bożego, bo Bóg będzie potrzebował kadr nauczycielskich. Najważniejsze kadry już sobie przygotował, ale dzieło jest tak olbrzymie, obejmuje miliardy ludzi, że rąk do pomocy nigdy nie będzie za wiele i każdy będzie mile widziany w tym dziele pomagania innym, co będzie dawało mu radość, a i przy okazji rozwijało jego samego i także przyczyni się do tego, że ostatecznie życie wieczne po wieku tysiąclecia stanie się udziałem takiej jednostki. Więc taka jest nasza nadzieja, jeżeli chodzi o treść jej, że przygotujemy się do dzieła pomagania ludzkości i będziemy mogli uczestniczyć w tym dziele. Taka jest ta nadzieja, a nasz drugi element, o którym mówimy, to mówi nam o utrapieniu, że mamy być tutaj w ucisku cierpliwi, czyli wytrwali. No w tej walce naszej jest potrzebna nam właśnie wytrwałość, żeby zdobyć te grody naszych nieprzyjaciół, bo to nie można pojedynczym atakiem takiego grodu zdobyć. To miasto, które siedzi w naszej upadłej naturze, to prawdziwa forteca, gdzie się rozsiadły pycha, zazdrość, złośliwość, zawiść, obmowa, tchórzostwo, straki, wszystkie inne złe rzeczy, o jakich Biblia mówi. To jest jak gdyby mur zdeprawowanego miasta naszego usposobienia, który trzeba zdobyć. Bóg mówi, że nasienie twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich, pokona tych wrogów, tą bramę zdobędzie i zniszczy tych wrogów. Po to między innymi przechodzimy utrapienia, po to jest ucisk w naszym życiu. Trzeba być w nim wytrwałym, bo Bóg używa naszych utrapień, aby nas zbawić, aby nas wzmocnić. Co jest ciekawe, że szatan używa dokładnie tych samych utrapień po to, żeby nas zniszczyć. Bo przychodzi na nas doświadczenie, przychodzi na nas ucisk i to samo doświadczenie albo nas rozwinie, albo nas zniszczy, albo nie, może nie zniszczy całkowicie jedno doświadczenie, ale osłabi. O, powiedzmy w ten sposób, bo zdarzają się takie rzeczy, że czasami ktoś jedno doświadczenie go niszczy duchowo. Przecież nie brak historii ludzi, którzy po jednym ciężkim doświadczeniu stracili wiarę w Boga i później mówią do końca swojego życia, a jak nie do końca swojego życia, to latami, że Boga nie ma, bo gdyby był, to przecież by się to nie wydarzyło, ta tragedia, jaka się w moim życiu wydarzyła. Tak więc spotkało tą osobę doświadczenie, to doświadczenie mogło wzmocnić tą osobę, ale to samo doświadczenie szatan też może wykorzystać, żeby zniszczyć albo osłabić tą osobę. To od czego zależy ten wynik? Czy ta osoba zostanie wzmocniona, czy zostanie osłabiona tym doświadczeniem? Od postawy tej osoby zależy, czyli od ciebie samego. Jest taki wiersz chrześcijański, który mówi o tym, że doświadczenie czy też utrapienie waży albo tonę, albo waży 1 gram. To samo doświadczenie ma taką wagę, jaką ty mu nadasz. bo to od ciebie zależy, jak do tego podejdziesz. Możesz zacząć narzekać, utyskiwać, że to waży tonę, to takie ciężkie, to mnie miażdży, a dlaczego ja, a inni nie mają. No i wtedy osłabiasz sam siebie w takim utrapieniu. Natomiast jeżeli będziesz patrzeć, ufać w Bogu w tym doświadczeniu, że skoro Bóg mi dał, to jest to mi to potrzebne doświadczenie, ja muszę w nim wytrwać, nadal dobrze postępować, nie tracić swojej ufności, z tego wyjdzie dobro w przyszłości. Jak ktoś się będzie trzymał takiej myśli, no to wtedy to doświadczenie samo się staje dla niego lżejsze. Raz, że wypracowuje dobro w takiej osobie, ta osoba się rozwija, taki chrześcijanie rzeczywiście wzrasta wtedy, a po drugie mniej cierpi, bo co jak trudne coś jest w naszym życiu, to jest pojęcie względne, jak widzieliśmy tu może już nie jeden raz, to zależy od tego, jak my na to patrzymy. Bo dla niektórych rzeczy no, są pewne obiektywne normy, że to jest trudniejsze od tamtego, ale w rzeczywistości zależy to od tego, jak my na to patrzymy i jaką wagę nadajemy danym znaczeniom. Niektórzy mogą, tak są nazywana taki rodzaj osobowości w psychologii, tłumacząc bezpośrednio z angielskiego, nie wiem, czy to już weszło do polskiego, królowa dramatu czy melodramatu. To jest osoba o takiej osobowości, która z wszystkiego robi dramat wielki, weszła w kałużę i zmoczyła buta. Tragedia życiowa, która wielu godzin utyskiwania wymaga i dzwonienia, czy to dzisiaj byśmy powiedzieli na Messengerze, czy gdziekolwiek indziej do wszystkich znajomych na Facebooku, czy gdzieś każdy się musi dowiedzieć o tej tragedii życiowej, jaką mnie spotkała. Wdepnęłam w kałużę, buta zmoczyłam, a niech jeszcze but nasiąknął wodą i teraz już więcej się go nie da użyć, bo się zniekształci, czy cokolwiek innego. Natomiast inny człowiek zupełnie dużo może mieć ciężkie przeżycie w swoim życiu i powie wola nieba, tak, z nią się zgodzić trzeba, jak mówi polskie powiedzenie i będzie starał się dalej dobrze postępować i nie robić tragedii z tego powodu i nie domagać się, żeby z całego świata płynęły głosy współczucia, bo tutaj trzeba mi współczuć, bo to nikt tak nie cierpi, jak ja cierpię. Bo to możemy powiedzieć tak, stajemy się silniejsi proporcjonalnie do tego, jak unikamy rozmyślania o naszych dolegliwościach, o naszych utrapieniach. Im więcej o nich myślimy, tym trudniejsze się one dla nas robią. Im mniej o nich myślimy, tym bardziej się rozwijamy, a po drugie, tym mniej cierpimy, bo to wcale nie wydaje się takie straszne. Trzeba, jeżeli spotykają nas straty, jakiegoś powiedziałbym rodzaju materialnego, szeroko pojętego, to nie tylko mogą tak być pieniądze, tylko wszelkie inne materialne rzeczy, no to najlepsza postawa jest tak słowa Ioba sobie powiedzieć wtedy: Pan dał, Pan wziął, niech będzie jego imię błogosławione. Tak? I nie boleć nad tym, że poniosłem straty i na przykład oszczędzałem wiele lat swojego życia, żeby te środki zgromadzić i to wszystko przepadło, bo inflacja albo nie wiadomo co, coś innego się zdarzyło i to przypadło. Tak samo w innych sferach swojego życia. Warto znaleźć sobie dobry wzór, nie? I przyjąć postawę takiej osoby. Tutaj Ijob w wielu przypadkach może być dobrym przykładem, czy inne postacie biblijne, a nawet nie postacie biblijne, przecież mamy i postacie pozabiblijne, które dały nam piękne przykłady i możemy się wzorować na takich jednostkach i wtedy nie rozmyślać o tym, że to jest takie straszne, że inni tego nie przechodzą, bo wtedy utrudniamy sami sobie drogę i pomagamy szatanowi nas pokonać, przyjmując taką postawę. Dlatego potrzebna jest ta wytrwałość w utrapieniu, do której zachęca nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:12, żeby mówić, że w ucisku wytrwali. Bo ta cierpliwość w znaczeniu wytrwałości najjaśniej właśnie lśni w ogniu dotkliwych doświadczeń. To jest cecha charakteru, która nie uaktywnia się w zwykłych warunkach naszego życia, bo nie jest wtedy potrzebna. Bo jak jest łatwo, to wytrwałość nie musimy praktykować wytrwałości, nie jest potrzebna. Ale powstaje w wyniku przejścia wielu prób, doświadczeń, bólu i strat, jest dowodem siły charakteru, jest dowodem samodyscypliny. Z każdym utrapieniem, w jakim zwycięsko wytrwała, świeci coraz jaśniej. I jest to tak istotna cecha charakteru, że nasz Pan powiedział o niej w Łukasza 21:19: w cierpliwości waszej, a miał na myśli wytrwałość, posiadajcie dusze wasze. Dusze wasze, czyli życie wasze. Tak? Czy też gdzie indziej jest powiedziane w Nowym Testamencie, że niech cierpliwość, czyli wytrwałość ma swoje dzieło doskonałe. Żyje innymi słowy, jeżeli jesteś wytrwały w dobrym postępowaniu pomimo trudności, dojdziesz do doskonałości. No bo nie ma innej innego sposobu. Bo jeżeli twoje życie jest pod boską opieką, jego opatrzność czuwa nad tobą, czyli spotykają cię takie rzeczy, które są potrzebne do twojego rozwoju, to co jeszcze jest jedynym takim warunkiem, który trzeba spełnić? No trzeba, bo Bóg daje ci wszystko to, co jest ci potrzebne do rozwoju. Jaki jest jeszcze jeden warunek, musi być spełniony, żeby był sukces? No ty musisz przyjąć właściwą postawę w tym. A żeby przyjąć tą właściwą postawę, potrzebujesz praktykować cierpliwość w znaczeniu wytrwałości. To wtedy dojdziesz do doskonałości, no bo pod tak dobrym nauczycielem, jakim jest Bóg, no nie może być inaczej. Tak jak w szkole byśmy, gdyby uczeń chciał posiąść, zgłębić dany przedmiot i ma dobrego nauczyciela, do którego będzie uczył i prowadził i tak będą się spotykali i mówi tak, dzisiaj mówimy o tym, a ty później w domu jeszcze przeczytasz to i to z książki i zrobisz te a te ćwiczenia. No i za tydzień spotykamy się znowu, to wtedy zobaczę, jak to zrobiłeś i na tej podstawie ocenię, co dalej. Czy już to, co robiliśmy do tej pory, umiesz właśnie wystarczająco i będziemy mogli przejść dalej. No to co potrzeba? Jak masz dobrego nauczyciela, to brakuje tylko dobrego ucznia, żeby był sukces i wiedza została zdobyta przez tego człowieka. No tak samo jest u nas. Mówimy szkoła Chrystusowa czasami, że do niej chodzimy i jest dobry nauczyciel. Lepszy nauczyciel niż jakikolwiek, niż najlepszy nauczyciel w szkole ziemskiej, bo w szkole ziemskiej niekoniecznie można mieć dobrego nauczyciela, są i słabi nauczyciele w szkole ziemskiej, a nawet najlepszy ziemski nauczyciel nie jest tak dobry jak niebiański nasz nauczyciel, bo nawet najlepszy ziemski nauczyciel nie ma takiego arsenału środków do dyspozycji, jaki ma nasz niebiański nauczyciel w postaci opatrzności swoich i że może zmienić czyjąś sytuację życiową, może wprowadzić nowe okoliczności w życie tej osoby. No żaden ziemski nauczyciel nie może tutaj tak wpływać na życie swojego ucznia, żeby mu zaaranżować. A że on coś ma złą postawę, no to żeby zmienił, to by mu się przydało, żeby ciężko zachorował na 3 tygodnie. To będzie myślał inaczej. No który ziemski nauczyciel może coś takiego zafundować? Zresztą nawet gdyby próbował coś takiego robić, byłoby to bardzo niewłaściwe, bo ziemski nauczyciel niekoniecznie wie, co jest dobre dla ucznia, bo on też jest tylko człowiekiem, widzi to tu i teraz i nie zna dogłębnie psychiki czyjejś, jaki kto jest i co komu pomoże, a co mu zaszkodzi. Czasami wydaje się mu, że to, co pomoże, to a wręcz szkodzi temu uczniowi. Natomiast Bóg nie popełnia błędów, bo on dokładnie wie, co każdego jemu dziecku potrzeba i w związku z tym to daje temu dziecku, oby tylko to dziecko chciało w cierpliwości swojej posiąść duszę swoją. W tym kontekście można by jeszcze wspomnieć o Rzymian, 5:3-4, gdzie apostoł Paweł pisze o tym, co uzyskujemy dzięki czemu. I on tam mówi tak, że ucisk prowadzi do cierpliwości, cierpliwość do doświadczenia, a doświadczenie do nadziei. Tak? Czyli ucisk, utrapienia pozwalają rozwinąć cierpliwość, czyli wytrwałość. No to jest racja, bo wytrwałość nie bierze się, jeżeli ktoś nie urodził się z naturalną dozą dużej wytrwałości, że jest taki, że się jak coś sobie postanowi, to prze do przodu, jak to się czasami mówi, po trupach, czyli nie daje się wcale łatwo zniechęcić i będzie trwał w tym postępowaniu. Są tacy ludzie, bo to jest cecha, która została wszczepiona naszemu praojcu Adamowi. Nie wszyscy, niektórzy ją zatarli w dużej mierze, niektórzy w niewielkiej mierze i są ludzie, którzy mają naturalnie silną wolę i potrafią realizować swoje cele. Inni to mają zatarte, więc chrześcijanin, jak się musi tej cechy uczyć, to nie nauczy się jej siedząc w fotelu, ani czytając mądre książki, które mogą mu pomóc w tym, ale musi to przejść przez utrapienia i trwając w tych utrapieniach wyrobi w sobie wytrwałość. Więc ucisk prowadzi do wytrwałości, tej cierpliwości w znaczeniu wytrwałości. Cierpliwość daje doświadczenie, pisze apostoł Paweł, a doświadczenie daje nadzieję później. Pod tym doświadczeniem to możemy rozumieć mądrość życiową płynącą z doświadczenia. To właśnie wynika. A z tego ma wynikać nadzieja. Tak jak się zastanawiałem, to takie zrozumienie tego tematu mi przyszło. No, że jak ktoś jest wytrwały i widzi, że potrafi wytrwać w doświadczeniach, to pojawia się u niego taka mądrość, która mu mówi, że skoro ja trwam w doświadczeniach, to to, na co mam nadzieję, się urzeczywistni. I z tego jak gdyby wynika nadzieja, bo mamy nadzieję na życie wieczne, czyli pragnienie i oczekiwanie, ale wiemy, że to jest warunkowe. Bóg to oferuje na spełnieniu warunków. Więc chrześcijanin na początku może zakładać, że spełni te warunki. Ja będę się starał spełniać warunków, ale w miarę upływu lat jego życia i jak on widzi, że on w doświadczeniach życia trwa, czyli w słowie jak dostrzega swój rozwój duchowy, no to wtedy to pragnienia zamieniają się w powoli tak w większym stopniu za jako pewność, bo widzi, że tak dzięki Bogu przy jego prowadzeniu wytrwałem i w tym, i w tym. I to mnie spotkało, i tamto mnie spotkało, przeszedłem przez to, Bóg mnie prowadził, no to skoro przez takie rzeczy przeszedłem, to przejdę i przez jego doświadczenia w przyszłości. To jest tak jak z, powiedzmy, studentem na studiach. Zaczyna studia, ciężki kierunek, jest przerażony. Bardzo wielu tych, którzy zaczynają taki ciężki kierunek wymagający pracy, jest przerażonych. Nie, ja sobie nie poradzę. No ale pracują, dają z siebie wszystko. Większość z nich się przekonuje, że później przychodzą egzaminy, no zdają. Jakiś czas temu przed egzaminem zdawało się, że nie, no nie dam rady, nie nauczę się tego wszystkiego, a później okazuje się, że daje sobie radę. Jak zda takich parę egzaminów, czyli ma już trochę doświadczenia, właśnie to, co mamy, ucisk, daje, czyli jeżeli się nie, weźmy to, przeróbmy ten do studenta, ten tekst. Te jego testy i te wymagania, no są dla niego utrapieniem, bo to jest ciężkie do opanowania i tak rzeczywiście na niektórych kierunkach jest. Jeżeli on się nie załamuje, tylko trwa w dowym postępowaniu, tylko mówi, no dobra, uczę się ile mogę, więcej niż mogę się nie nauczę, bo muszę przecież jeszcze spać i jeść, jestem ograniczony czasem dostępnym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc trwa w dobrym postępowaniu, to mu daje wytrwałość i okazuje się wtedy dla większości takich studentów, że te egzaminy, które wydawały się nie do zdania, są jednak do zdania i oni je zdają i wtedy uzyskują już doświadczenie. To nie jest tylko już teoretyczne przekonanie, że może się uda, że mam nadzieję, że się uda, tylko ja widzę, że mi się udaje. A jeżeli ja widzę, że mi się udaje, to ten cel na końcu, czyli ukończenie studiów, odległy cel za parę lat, to on też zaczyna wydawać się realny, czyli moja nadzieja, pragnienie i oczekiwanie tego staje się bardziej realne, bo nie tylko, że fajnie by było, jakbym skończył, ale tak ciężkie studia, nie, to ja nie skończę, co by na początku może myśleć, ale jak widzisz, że już przebrnął przez część pomyślnie, no to wtedy z doświadczenia życiowego płynie nadzieja, że jak się udawało do tej pory, tak samo uda się dalej. Wydaje mi się, że to działa właśnie w taki sposób. Utrapienia i kłopoty zbliżają nas do Pana, powodują, iż szukamy społeczności z Nim, przybliżamy się do Boga. Dzięki temu nasza wiara się wzmacnia. Zgodnie z zasadą, przybliżcie się do Boga, a przybliży się do Was. No i wspomnę jeszcze o tym ostatnim elemencie z Rzymian 12:12, który mówi, że w modlitwie ustawiczni, czyli nieustający. Tutaj to jest rola modlitwy, utrzymywanie duchowej łączności z naszym Panem, zabieganie o Jego pomoc. To jest też rzecz, o której należy pamiętać. Nie jesteśmy sami w tym boju, w tej drodze pośród tych doświadczeń. Bóg jest z nami. A jak bardzo jest z nami? No to znowu zależy od nas, bo to Bóg jest dżentelmenem, byśmy powiedzieli, używając ludzkiego języka, który nigdy drzwi nie wyważa, żeby do kogoś przyjść. Trzeba go zaprosić, to on wtedy przychodzi. I chętnie przychodzi, ale trzeba go zaprosić, trzeba go wpuścić do tego domu, bo póki co jest wiek Ewangelii i Bóg nikomu nie narzuca się ze sobą ani swoim prawem. Trzeba go zaprosić i można z nim chodzić troszeczkę, można chodzić z nim średnio, można z nim chodzić bardzo dużo i to od nas zależy, bo on się dopasowuje do każdego. Jeżeli ktoś chce o własnych siłach życie przebiec, Bóg mu się nie narzuca. Tylko wtedy, jeżeli zechcesz przebiec o własnych siłach, licz się z tym, że postępu wielkiego nie dokonasz i skazujesz się praktycznie na porażkę w swoim życiu. Boga będzie tyle w twoim życiu, na ile ty pozwolisz mu w swoim życiu działać i zaistnieć. Ci, którzy opierali się bardzo na swoim Bogu, bardzo dużo tego Boga w swoim życiu widzieli. A ci, którzy nie opierali się na sobie, no to tego Boga i Jego działania nie widzieli. Natomiast ci, którzy z Nim żyli blisko, to tak samo blisko On żył z nimi. A to są ci, którzy ustawicznie się modlili, w duchu modlitwy ciągle szukali pomocy i społeczności z Panem. Jezus Chrystus, będąc na ziemi, dużo czasu oddawał się modlitwie. Czytamy, że czasami całe noce spędzał na modlitwie, tak bardzo potrzebował społeczności ze swoim Ojcem. To go wzmacniało, to go posilało. I tak samo my, za każdą potrzebą, czy kiedykolwiek czegoś tam brakuje, powinniśmy iść do Boga, który nie odmawia dobrej rzeczy każdemu, kto prosi. Tak jak mówi apostoł, że brakuje ci mądrości, to proś, tylko wiesz, że ją dostaniesz, a nie prosisz, bo wypada poprosić, a w sumie to mi tak bardzo na tym nie zależy. Jak ktoś masz taką postawę, to nic od Boga nie dostanie. Ten, który chce coś dostać do Boga, musi przystąpić z wiarą, że Bóg rzeczywiście mu to da i nie ustawać w tych modlitwach, być ustawiczną modlitwą, prowadzić. Odpowiedź może przyjść bardzo szybko, ale może przyjść i po latach, bo to wszystko zależy, o co prosisz. Bo na przykład jeżeli prosisz o pewną rzecz swojemu usposobieniu, to ona może być niemożliwa na tym etapie. Musiał być cudu dokonać, czyli na siłę zmienić twoją tożsamość, a to by znaczyło, że pogwałci twoją wolną wolę i stajesz się robotem, niewolną jednostką, moralnie wolną jednostką. Bóg tego nie robi. Więc jeżeli prosisz o pewną rzecz, to Bóg się powie, no dobrze, bardzo się cieszę, moje dziecko, to tak za 15 lat coś uda nam się zrobić. Zaczniemy działania w tą stronę, ale ty nie będziesz widział tego, że coś dostajesz tego, bo to się nie da tak zadziałać. Pamiętacie, braterstwo, jak przyszli uczniowie do naszego Pana i powiedzieli, Panie, przydaj nam wiary? To nasz Pan nie powiedział im, proszę bardzo, ani nie powiedział im prawdy, to niemożliwe. Tylko opowiedział im opowiastkę o panu i słudze, że pracują w polu i później pan usługuje, znaczy sługa usługuje panu, a dopiero później sam je. To nie jest tak, że pan się przepasza i usługuje swojemu słudze, a na koniec mówi do nich, że jak zrobicie wszystko, co winniście byli zrobić, to mówcie, że jesteście sługami nieużytecznymi. Nie wiem, czy uczniowie za bardzo rozumieli, co pan im chciał powiedzieć. Pan im, no, ponieważ to, co prosili, było rzeczą niemożliwą. Przydaj nam wiary. Wiara to nie jest jak książka. Ktoś prosi się o książkę, pożycz, czy daj książkę. Proszę bardzo, masz, wyciągam. No to wiara nie jest czymś takim, co można komuś dać. Wiara jest owocem Ducha Świętego. Jego trzeba rozwinąć. Więc on im opowiedział opowiastkę, że to, z czym się zwracacie do mnie, to jak chcielibyście, żeby Pan służył swoim sługom. A to nie działa w ten sposób. To najpierw sługa musi służyć Panu i wtedy, jak będzie służył, to dostanie to, czego chce. Czyli innymi słowy, wy służcie mi, swojemu Panu, a wasza wiara będzie wzrastała. Tylko jakbyście będziecie mi służyć, to żebyście nie wpadli w pychę, bo tu się pojawia takie ryzyko zawsze, bo szatan ma taką metodę, że tak, najchętniej by uśpił chrześcijanina, bo chrześcijanin śpiący jest jego mocy i nic nie zrobi dobrego w swoim życiu i nie uzyska nagrody. No to najlepiej uśpić wszystkich, ale jak ktoś jest aktywny i nie śpi, no to wtedy jest druga metoda szatana. Trzeba, żeby się uważał za zacnego, zbić go w pychę. Zobacz, tylu śpi, nic nie robi. A ty jaki jesteś aktywny? No jesteś lepszy od innych. Bóg ma tutaj dług wdzięczności wobec ciebie. Jesteś kimś szczególnym w oczach Bożych i ktoś zbija się w pychę. Dlatego Jezus od razu ich przestrzega, bo to jest powszechna wśród ludzkości coś takiego, że każdy, kto jest aktywny, jest kuszony przez szatana w stronę pychy. Tutaj. Każdy, a z drugiej strony każdy, kto na przykład ponosi jakieś porażki i niepowodzenia, jest kuszony w drugą stronę, żeby go pognębić. Jesteś bezwartościowy, nic nie zrobisz, daj sobie spokój, bo i tak nic z tego nie będzie. A jak się niektórych nie daje w tą stronę, czyli albo w tą stronę, albo w tamtą stronę, gdzie ktokolwiek, a jeszcze jak ktoś ma słabość na którymś punkcie, to szatan przecież o tym wie, on zna nas lepiej czasami niż my sami, będzie atakował naszą słabość, czuły punkt, gdzie czuje, że może odnieść zwycięstwo. Dlatego Jezus od razu przestrzegł swoich uczniów, że jak będą mu służyć jako swojemu Panu, to żeby nie uważali, że coś wielkiego dla swojego Pana robią, bo w rzeczywistości to, co robią, to służbę dla Pana, to oni robią dla swojego pożytku, a nie dla pożytku Pana, bo dzięki temu się rozwijają, a Pan tej służby tak naprawdę nie potrzebuje. Czego może potrzebować niebiańska istota jako Bóg, co my jako ludzie możemy na ziemi zrobić? przecież do jego życia on jest samowystarczalny, jego egzystencja nie jest uzależniona od kogokolwiek, a na dodatek ma tysiące, czyli nie wiadomo, czy jeszcze może więcej, może setki tysięcy duchowych istot na swoje zawołanie, które służbę wykonują lepiej niż my. Dlaczego? Bo są doskonałe to istoty i doskonale wypełniają boskie polecenia, a my nawet przy dobrych intencjach to potrafimy czasami nabroić i więcej zrobić szkód niż pożytku. Tu mi się przypomina, że Biblia w swojej historii więcej szkody doznała od tych, którzy w nią wierzyli, niż od tych, którzy uważali ją za fikcję, tak, i za zmyślone baśnie. Dlaczego? No bo nieumiejętnie postępowali ci, którzy byli ludźmi wierzącymi, i takie sytuacje się na pewno zdarzały w historii, bo jesteśmy sługami nieużytecznymi i mając nawet dobre intencje, nie zawsze nam dobra rzecz wychodzi. Więc rola ta modlitwy, szukanie pomocy od Pana w każdym czasie potrzeby, jak to Biblia Gdańska ciekawie mówiła, że czasu przygodnego, tak, że tutaj, żeby się udawać w modlitwie po pomoc do Pana, czyli w każdym czasie potrzeby, po tą pomoc trzeba się udawać i tej pomocy doznamy, i to niekoniecznie w formie tego, że to ciężkie doświadczenie zostanie zabrane, usunięte, tylko najczęściej w formie wzmocnienia nas i umożliwienia nam przejścia przez to doświadczenie, bo jakbyśmy się, to można powiedzieć, mamy drogę do pokonania, są głazy na tej drodze i my się modlimy: Panie Boże, usuń te głazy. A Bóg mówi: proszę bardzo, głazy zniknęły, przeszedł śmiało, rozwinął się. Nie, Bóg woli, żeby głaz został. Ja ci dam więcej siły, żebyś ty się wspiął na ten głaz. Nie, na razie dochodzisz do głazu, głaz jest zbyt wielki, nie masz siły. Preferowaną metodą działania Boga jest dodanie siły, żebyś wspiął się na ten głaz, bo dzięki temu się rozwijasz. Jeżeli się to okaże, że głaz jest za duży, albo na przykład, że no rzeczywiście, no, tak starając się, jak się starać, może za mało się starasz, jest za trudny, może się zdarzyć i na pewno się zdarza, że Bóg taki głaz usunie. Powie: no dobra, nie mogłeś bardziej się postarać, ale wciąż jesteś moim dzieckiem, ja ciebie nie odrzucam. Tutaj głaz przesuniemy na dalszy odcinek drogi. Może wróci za parę lat, jak już pokonasz mniejsze głazy, które tymczasem na drodze ci dostawię, albo które stały, bo przecież wiedziałem wcześniej, jako wszechwiedząca istota, że tego głazu nie pokonasz, żeby się wzmocnić. No, będzie później. Ale modlitwa jest po to, by nas wzmocnić. Doświadczenia nam Bóg daje po to, żebyśmy mogli się rozwinąć, nauczyć posłuszeństwa. Nawet List do Żydów mówi o naszym Panu, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Udało mu się rozwinąć z poziomu ludzkiego do poziomu, który Bóg mógłby nagrodzić boską naturą. Więc takie rzeczy będą się działy w naszym życiu. Różnego rodzaju dyscyplinujące doświadczenia będą na nas przychodziły, które mają nas uczyć, bo każdego, kogo Pan miłuje, tego karze, czy też karci, albo dyscyplinuje. Bardziej to Żydów 12 rozdział to na ten temat dużo mówi. Więc powinniśmy być w modlitwie ustawiczni. Wiadomo, że nie można modlić się cały czas, bo przecież pracujemy, zajmujemy się innymi rzeczami, na którymi trzeba się skupiać, ale ducha modlitwy należy mieć. To jest tak, jak przyrównywane jest to do tej igły kompasu, która naturalnie pokazuje na północ. Tak samo my w tym duchu modlitwy powinniśmy być. Jeżeli cokolwiek innego, czy musimy się zająć, sprawia, że ta igła się wychyla w inną stronę, tak jak w magnesie, jak się pojawia jakieś inne pole magnetyczne, to ta igła się odchyla od północy, ale jak tylko to pole zostanie zabrane, to wraca do swojego, tego jej właściwego kierunku. Tak samo my powinniśmy być, żyć w duchu modlitwy. Najwięksi mężowie Boży byli osobami rozmodlonymi, moglibyśmy tak powiedzieć, czyli osobami, które spędzały dużo czasu na modlitwie i na kontakcie z Bogiem. Był taki chrześcijanin w drugiej połowie XIX wieku, George Miller, pochodzenia niemieckiego, ale żył w Anglii. To był mąż, który modlitwą cudów dokonywał, i już nie będę opowiadał, kiedyś czytałem jego biografię, ale tylko jedno jego spostrzeżenie z jego dziennika. On zauważył, że lepiej wychodzi, czyli więcej osiąga, jeżeli nie, bo tak, człowiek mógłby w ten sposób założyć: mam dzieło do wykonania, więc ono wyjdzie tym lepiej, im więcej godzin pracy poświęcę na jego realizację. A on miał spostrzeżenia ze swojego życia, że wcale, że nie. Ilość czasu trzeba poświęcić na jego realizację, bo nie zrobi się przecież samo, ale dużo bardziej się opłaca poświęcić dużą część tego czasu, czyli mając 8 godzin na realizację jakiegoś dzieła, jemu wychodziło lepiej, jeżeli 4 godziny poświęcił na modlitwę, a 4 godziny na realizację tego celu, niż gdyby poświęcił 8 godzin na realizację tego celu, bo przez te 4 godziny zjednał sobie pomoc Pana i działy się rzeczy, które należałoby nazwać cudami, chociaż to nie są takie cuda, że z tego typu rzeczy niemożliwych dla człowieka, ale jeżeli ty potrzebujesz pomocy czyjejś i to jest bardzo mało prawdopodobne, że ta pomoc sama z siebie się wzięła, a ten człowiek, który ci pomaga, zjawia się dokładnie w miejscu i w sekundzie, w której jest absolutnie potrzebny, no to można mówić, że to jest boska interwencja, że to Bóg pobudził tego człowieka, żeby on akurat zjawił się w tym momencie, albo nawet nie tylko pobudził, żeby się zjawił w tym momencie, tylko Bóg czasami sam go zmusił do tego, żeby się pojawił, bo na przykład sprawił, takie George Miller opisywał takie zdarzenia, że jak potrzebował, prowadząc te swoje sierocińce, potrzebował posiłku dla dzieci, którego nie miał. To był tak człowiek wielkiej modlitwy, że on sadzał kilkadziesiąt czy kilkaset dzieci do stołu, do śniadania, nie mając nic do dania mu na śniadanie. I kazał tym dzieciom odmawiać modlitwę dziękczynną za pokarm, który Bóg nam dał, którego nie ma. Ale nim się modlitwa skończyła, pokarm się pojawiał. Bo przyjeżdżał obok swoim wozem piekarz i mu koło odpadło przy tym sierocińcu. I już się stwierdził, że świeżego pieczywa nie dowiezie do pobliskiego miasteczka, gdzie wiezie. A wiedział, że tu jest sierociniec i się chleb przyda, więc przyniósł go tu. Takie rzeczy dzieją się w życiu tych, którzy żyją życiem modlitwy, którzy bardzo ufają Bogu, bo im bardziej ty wpuścisz Boga do swojego życia, tym więcej go w swoim życiu zobaczysz. I to tak samo działają inni w życiu, którzy, powiem tak, ja aż tak wielkiej wiary pewnie, czy takiego ducha modlitewnego nie posiadam w swoim życiu, bo się bym nigdy nie kusił o takie postępowanie, ale czytałem o tym George'u Millerze, teraz czytam o innym człowieku i to już żyjącym po czasach II wojny światowej, bliżej nam współczesnym, i że ci, którzy ufali Bogu, że On sprawi tą rzecz, która jest potrzebna, w pewnym momencie im się to działo. Z tym, więc to działa, takie rzeczy. Nie wiem, to być może zależy od tego jeszcze, kto jakie ma przekonanie tutaj w swoim życiu, bo na przykład niektóre rzeczy, jak gdybym coś organizował, to bym uznał za stosowne, że ja muszę zadbać o przygotowanie tych rzeczy, bo to są rzeczy, które może człowiek wykonać. No i w związku z tym, mając takie przekonanie, gdybym tego nie zrobił, to Bóg by nie zrobił cudu. Ale jak oni wierzyli, że Bóg to na pewno zapewni, to Bóg to zapewniał. Z tym, bo to wszystko zależy od okoliczności, od sytuacji i od przekonań tego człowieka, bo jak to wierzy, zgodnie z wiarą twoją, niech ci się stanie, tak? Staje się ogólna zasada i tutaj nawet bym nie patrzył to w względzie, że jeżeli ja przygotuję to sam, bo coś organizuję i wiem, że będzie to potrzebne, no to nie uważam, że to jest rzeczą złą, jeżeli mam takie przekonanie i że zadbam wszystko to, co mogę zadbać w tym aspekcie, a oni mieli takie różne cuda w swoim życiu, takie, że coś się pojawiało, to oni uwierzyli, że się pojawi, chociaż oni sami powiedzmy nie mieli środków, żeby to zorganizować, ale że to ktoś sobie pomyśli z wierzących, że mogłoby się im to przydać, a Bóg tak pokieruje, żeby się pojawiło w dokładnym momencie w tym, którym było im potrzebne, żeby nie zostali z niczym. To dzięki życiu w duchu modlitwy, więc to jest w modlitwie ustawicznie, pisze do nas apostoł Paweł, więc tak, braterstwu, życzę, kończąc ten wykład, by każdy z nas starał się żyć zgodnie z tym napomnieniem apostoła Pawła, byśmy byli w naszej nadziei radośni, by ona sprawiała, że staniemy się ludźmi zadowolonymi i nieuzależnionymi w swoim szczęściu od warunków zewnętrznych, czyli od zewnętrznego, świeckiego czy też ziemskiego powodzenia, bo większość ludzi tego świata swoje szczęście opiera na ziemskim powodzeniu, w jakimś się ziemskich aspektach dobrze powodzi, no to czują się w miarę szczęśliwi. Chrześcijanin może się od tego uniezależnić poprzez właśnie nadzieję że może się cieszyć tym dobrobytem duchowym i rzeczami, które dostanie od Boga w przyszłości. Więc tego braterstwu życzę, by w nadziei byli radośni, weselący się, jak mówi Biblia Gdańska, by w ucisku, żebyśmy mogli być wszyscy wytrwali i w modlitwie ustawiczni, a wtedy nagroda życia wiecznego stanie się naszym udziałem. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.